aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Watykan gości już trzeciego papieża. Do Rzymu przybył koptyjski patriarcha Teodor II.
Katolicy nie uprawiają prozelityzmu wobec Żydów, ale dają im świadectwo swej wiary w Chrystusa. Przypomniał o tym kardynał Kurt Koch, odpowiedzialny w Watykanie za dialog z judaizmem.
O potrzebie solidarności w kryzysie przypomina Kościół mieszkańcom Starego Kontynentu. Dziś obchodzony jest Dzień Europy.
Witamy w czwartek 9 maja i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Dzisiejszy dzień w Watykanie ma charakter świąteczny, zgodnie z tradycyjnym kalendarzem liturgicznym, w którym obchodzi się wniebowstąpienie Pańskie. W związku z tym nie była przewidziana żadna publiczna działalność Ojca Świętego, poza jego wpisem, jaki pojawił się na Twitterze. Cennym darem, jaki Duch Święty przynosi naszym sercom, jest głęboka ufność pokładana w miłości i miłosierdziu Boga, napisał Franciszek.
Ponadto ważnym wydarzeniem ekumenicznym jest popołudniowy przyjazd zwierzchnika prawosławnych Koptów Teodora II. Co ciekawe, w trakcie swojej wizyty w Rzymie patriarcha będzie rezydował w Watykanie. Oficjalne spotkanie obu papieży przewidziano na jutro.
Zorganizowana przestępczość to antykultura, powiedział w mieście Meksyk kardynał Gianfranco Ravasi. Przewodniczący Papieskiej Rady Kultury udał się tam na dziedziniec Pogan. Te spotkania wierzących i niewierzących urządza w różnych miejscach kuli ziemskiej, kierowana przez niego dykasteria. Wczoraj odbyło się ono w stolicy Meksyku. Kraj ten dotknięty jest falą przestępczej przemocy. W ostatnich 6 latach spowodowała tam ona śmierć ponad 70 tysięcy ludzi.
Włoski purpurat zwrócił uwagę, że zorganizowana przestępczość niszczy wszelkie wartości, na których opierają się relacje społeczne, ludzkie i osobiste. Również praktyki religijne czy pseudoreligijne, uprawiane przez kryminalistów, są w rzeczywistości bluźniercze. Szef watykańskiej dykasterii przypomniał, że podobnie jak w Meksyku handlarze narkotykami czy inni przestępcy, również we Włoszech członkowie mafii uważają się nieraz za ludzi religijnych. Mają kapliczki z Biblią, z figurkami Matki Bożej czy Ojca Pio, ale to nie jest religia, tylko jej degeneracja, powiedział kardynał Ravasi.
Czy Żydzi są wyłączeni z misji ewangelizacyjnej Kościoła? Sprawę ten poruszył kardynał Kurt Koch w wywiadzie dla Międzynarodowego Dzieła Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Jako przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan kieruje on równocześnie Komisją do spraw kontaktów religijnych z judaizmem. Szwajcarski purpurat był w Jerozolimie w związku z 12. spotkaniem wspólnej komisji przedstawicieli Stolicy Apostolskiej i Wielkiego Rabinatu Izraela, które odbyło się tam w zeszłym tygodniu.
Stare przymierze nie zostało przez Boga odwołane z nadejściem nowego, przypomniał kardynał Koch. Czy oznacza to jednak, że byłyby dwie różne drogi zbawienia, Mojżeszowa dla Żydów, a Chrystusowa dla nas? Dla chrześcijan, podkreślił szef watykańskiej dykasterii, istnieje oczywiście tylko jedna droga do zbawienia, którą Bóg objawił nam w Jezusie Chrystusie. Jednak my, chrześcijanie, nie musimy dawać Żydom świadectwa o drodze, która byłaby im zupełnie obca, tak jak w przypadku wyznawców innych religii. A to dlatego, że Nowy Testament zbudowany jest całkowicie w oparciu o Stary. Kościół katolicki nie prowadzi zatem zorganizowanej misji wśród Żydów, jak to czynią pewne protestanckie grupy ewangelikalne. Natomiast my, jako chrześcijanie, również wobec Żydów składamy świadectwo nadziei, którą daje nam wiara w Chrystusa, wskazał przewodniczący Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych Stolicy Apostolskiej z judaizmem.
Kardynał Koch podkreślił, że wielu Żydów pozytywnie ocenia stosunki katolicko-żydowskie za pontyfikatu Benedykta XVI. Również papież Franciszek został przez nich bardzo dobrze przyjęty. Pamiętają mu, że jako arcybiskup Buenos Aires miał bardzo dobre relacje z tamtejszymi wspólnotami żydowskimi.
Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Jedności Chrześcijan poruszył też sprawę teologicznego znaczenia, jakie ma utworzenie przed 65 laty państwa Izraela. Zwrócił uwagę, że trzeba rozróżnić między biblijną obietnicą, która dotyczy powrotu do ziemi obiecanej i należy do religijnej tożsamości Żydów, a jej realizacją, która ma też wymiar polityczny. Obecny sposób tej realizacji Palestyńczycy uważają za niesprawiedliwość względem nich, a oni też przecież mają prawo do własnego państwa, zauważył kardynał Koch.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Jezus Chrystus jest źródłem nadziei dla Europy. Te słowa błogosławionego Jana Pawła II przytacza prezydium Rady Konferencji Biskupich Europy w związku z obchodzonym dzisiaj świętem Starego Kontynentu. W dokumencie wyraża się solidarność z tymi, których dotyka kryzys gospodarczy, zwłaszcza bezrobocie. Negatywne zjawiska społeczne są tym bardziej dotkliwe, gdy towarzyszy im kryzys wiary i nadziei. Stąd zachęta biskupów, by nie zamykać się we własnych lękach i egoizmie, lecz ponownie otworzyć się na takie wartości jak rodzina, dar czy gościnność, spiesząc z pomocą najbardziej potrzebującym.
W tym kontekście Rada Konferencji Biskupich Europy wyraża wdzięczność wszystkim, którzy włączają się w dzieła charytatywne i pomocowe. Są one także znakiem Bożej miłości wobec człowieka. Biskupi zachęcają ponadto chrześcijan, by w związku z Dniem Europy zastanowili się nad swoim zaangażowaniem w budowę społeczeństwa europejskiego, bardziej otwartego na Boga, naznaczanego prawdą, sprawiedliwością, solidarnością i wolnością. Są one, jak zaznaczono w przesłaniu, filarami pokoju, co przed 50 laty wskazał błogosławiony Jan XXIII w encyklice Pacem in Terris.
Z tej samej okazji Dnia Europy sekretarz Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej zachęca wszystkich do odczytania na nowo tzw. deklaracji Schumana. Chodzi o ogłoszony 63 lata temu plan polityczny stopniowej integracji gospodarek Francji i Niemiec, który stanowił zalążek dzisiejszej Unii Europejskiej. Było to, jak zaznacza ksiądz Patrick Daly, otwarcie drogi ku pokojowi i pojednaniu, które uczyniło narody europejskie bardziej bliskimi sobie.
Niebawem Unia Europejska rozszerzy się o kolejny kraj, Chorwację. Pokój i solidarność, które były kluczowymi celami 9 maja 1950 roku, są tym bardziej istotne obecnie, gdy kryzys gospodarczy ostro uderza w europejskie społeczeństwo, powodując dogłębne cierpienia, czytamy w przesłaniu. W tym kontekście sekretarz Komisji ostrzega, że założenie, iż konflikt i podział zażegnają kryzys, może nas cofnąć 70 lat wstecz, gdy kontynent był dogłębnie podzielony nienawiścią. Tymczasem nie można się cofać, ale trzeba iść do przodu za inspiracją Roberta Schumana i jego przekształcającej wizji relacji międzynarodowych na starym kontynencie, uważa ksiądz Daly.
Niemieccy biskupi i politycy zaprotestowali przeciwko żądaniom tureckiego parlamentarzysty Mahmuta Tanala, by usunąć krzyż z sali sądowej w Monachium. Toczy się tam proces przeciwko terrorystycznej organizacji Podziemie Narodowo-Socjalistyczne.
Mały drewniany krzyż zawieszony nad wejściem do sali Wyższego Sądu Krajowego w Monachium ze względu na strukturę tego miejsca widoczny jest głównie dla sędziów, prokuratorów, adwokatów i pozwanych, ale nie dla publiczności. Tym bardziej niemiecką opinię publiczną zdziwił fakt, że turecki obserwator procesu, poseł laickiej partii CHP Mahmut Tanal, zażądał zdjęcia krzyża. Według niego stanowi on obrazem świeckiego państwa prawa i jest znakiem zagrożenia dla niechrześcijan. Niemieccy politycy ze względu na i tak już duże emocje związane z procesem skrajnej prawicy nie chcieli podejmować tematu. Gdy ten jednak nagłośniły media, zareagowali chadecy. Przewodniczący frakcji CDU-CSU w Bundestagu Günther Krings powiedział, że krzyż symbolizuje miłość bliźniego i tolerancję. Jest też wyrazem korzeni chrześcijańskich świata zachodniego. Na antenie kolońskiej stacji Dom Radio wiceszef frakcji CDU-CSU w Bundestagu Johannes Zinkhammer zaznaczył: w Niemczech nie mamy ostrej separacji państwa od kościoła, a model przyjaznej koegzystencji. Również rzecznik niemieckiego episkopatu Matthias Koppel oświadczył, że krzyż należy do miejsca, w którym wisi, czyli do sali sądowej. W większości sądów niemieckie krzyże zostały usunięte. Wyjątkiem są Bawaria, kraj Zary oraz niektóre miasta o długiej katolickiej tradycji. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Dwaj prawosławni metropolici syryjskiego miasta Aleppo, którzy zostali porwani 22 kwietnia, żyją. Przewodniczący Syryjskiej Koalicji Narodowej na rzecz opozycji i sił rewolucyjnych powiedział wczoraj, że Gregorios Ibrahim i Bulos Yazigi przebywają w wiosce oddalonej 20 kilometrów na północny zachód od Aleppo.
Od uprowadzenia jest to pierwsza wiadomość o ich losie. W rozmowie telefonicznej z liderem libańskiej partii Kataeb Aminem Dżemajelem przywódca rebeliantów zapewnił też, że uwięzieni hierarchowie są zdrowi. Dżemajel zaapelował do syryjskich rebeliantów, tak jak wcześniej papież Franciszek czy Organizacja Współpracy Islamskiej, o natychmiastowe uwolnienie porwanych. Przywódca syryjskiej opozycji odmówił komentarza w tej sprawie.
Ludzkie embriony są w Gruzji bezlitośnie mordowane i ani państwo, ani społeczeństwo nie stara się temu zapobiec. Nadszedł czas, by położyć temu kres, stwierdził w wielkanocnym orędziu tamtejszy patriarcha prawosławny.
Eliasz II wezwał władzę do wprowadzenia prawa antyaborcyjnego. Podkreślił, że aborcja jest aktem zabójstwa bezbronnego dziecka, któremu winni są zarówno matka, jak i lekarz dokonujący zabiegu. Ponadto zaznaczył, że zmiana prawa w tej kwestii jest konieczna, także ze względu na trudną sytuację demograficzną kraju.
Eliasz II zaapelował do mediów, aby pracowały nad zmianą społecznego nastawienia do dużych rodzin i przekonywały Gruzinów do odrzucenia aborcji. Z oficjalnych statystyk wynika, że rocznie w Gruzji wykonuje się 36 tysięcy takich zabiegów. W rzeczywistości ich liczba może być znacznie wyższa.
Do zwalczania krwawych praktyk magicznych wzywa Kościół katolicki w Gabonie. Na terenie całego kraju odbędą się w najbliższą sobotę procesje, których celem jest uwrażliwienie społeczeństwa i władz na narastający problem mordów rytualnych.
Gabon obok Nigerii czy Kamerunu to kolejny afrykański kraj, w którym nadal działają czarownicy i popełniane są rytualne zabójstwa. Krew i organy ofiar wykorzystuje się w praktykach magicznych, mających zapewnić powodzenie i bogactwo.
Według ostatniego raportu Stowarzyszenia na Rzecz Zwalczania Mordów Rytualnych w 2010 roku odnotowano w Gabonie 34 takie przypadki. Natomiast w rok później ich liczba zwiększyła się niemal dwukrotnie. Te niepokojące statystyki dotyczą tylko 4 z 9 prowincji tego afrykańskiego kraju.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Członkowie Rady Społecznej przy Biskupie Płockim wydali oświadczenie z okazji 50. rocznicy śmierci biskupa Czesława Kaczmarka. Ten bohaterski kapłan urodził się w 1895 roku na terenie diecezji płockiej. W dokumencie zatytułowanym Honor i Prawda autorzy przypominają zaangażowanie biskupa Kaczmarka w wyjaśnienie okoliczności pogromu kieleckiego, za co w 1951 roku hierarcha został aresztowany, a po brutalnym śledztwie i sfingowanym procesie skazany na 12 lat więzienia. Mówi Elżbieta Grzybowska, rzecznik diecezji płockiej.
Autorzy oświadczenia zaznaczają, że niezwykła droga życiowa biskupa Kaczmarka może być bardzo wymownym obrazem bolesnej walki chrześcijan o honor i prawdę z ateistycznymi systemami totalitarnymi XX wieku. Przykład jego życia powinien zachęcić do uczczenia biskupa męczennika, m.in. poprzez publikacje, lekcje szkolne, kazania czy rekolekcje.
Biskup Kaczmarek zmarł w 1963 roku. W Warszawie zaprezentowano najnowszą książkę wydawnictwa M i Katolickiej Agencji Informacyjnej Nie zgadzaj się na zło. Publikacja jest próbą zapoznania polskiego czytelnika z myślą społeczną kardynała Jorge Bergoglio, papieża Franciszka. Kardynał Kazimierz Nycz wskazał na niezwykłą spójność obecnego pontyfikatu z tym, kim był kardynał Bergoglio jako arcybiskup czy prowincjał jezuitów.
I myślę, że to ubogacenie Kościoła powszechnego i sposobem przepowiadania Ewangelii, a także ubogacenie treścią, tematy, które porusza, są dość specyficzne dla Ameryki Południowej. To jest takie ubogacenie, jak kiedyś ubogacił Kościół papież Jan Paweł II.
W zaprezentowanej dziś książce poruszane są takie zagadnienia jak korupcja, praca niewolnicza, sprawiedliwy podział zysków, ubóstwo czy wykluczenie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.